dobry wieczór Państwu. Naszym gościem jest dzisiaj pani Ewa Kulik-Bielińska, w czasach PRL działaczka opozycji, dziś dyrektorka Fundacji imienia Batorego. Dobry wieczór Pani.
Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu.
Rozmawiamy w 40. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego. Ja chciałam Panią zapytać tak nietypowo, czy pamięta Pani 12 grudnia 81, ostatni dzień tak zwanego karnawału Solidarności?
Tak, pamiętam. Byliśmy wtedy z moim ówczesnym chłopakiem, obecnie mężem, Konradem Bielińskim, na filmie Dreszcze. I okazało się potem, że nie byliśmy jedynymi z grona znajomych, którzy byli tego dnia na tym filmie. I po tym filmie zastanawialiśmy się, gdzie pójść, czy do mnie, czy do niego. Zdecydowało, że do niego, ponieważ ojciec przyniósł mu kaszankę, a u mnie nie było nic do jedzenia. I ta kaszanka sprawiła, że mój mąż został obecny, został internowany, mnie się udało uciec. Może gdybyśmy poszli do mnie, moje mieszkanie, które wtedy wynajmowałam, nie było znane Służbie Bezpieczeństwa Milicji, być może by się zszedł do podziemia, tak jak ja.
On wtedy został internowany i udało mu się uciec z internowania prawie rok później, tak, w 82 roku, jesienią, we wrześniu 82 roku. Do tego czasu, no tak jak wspomniałam, był internowany. A pani, jak mówi pani biogram, ukrywała się przez kolejne lata. Jak to dokładnie wyglądało?
Tak, mnie się udało uniknąć internowania, ponieważ w dniu stanu wojennego takie trójki, które przychodziły do mieszkań z nakazem internowania, miały w kopercie imię i nazwisko dane osoby, którą miały zabrać do aresztu, a potem, która miała być odwieziona do ośrodku odosobnienia. I mieli adres i nazwisko tylko mojego męża, w związku z tym mnie nawet początkowo nie wylegitymowano, później mnie wylegitymowano i potem mąż mówił, że już w Suce, czyli w radiowozie, a czy właściwie ją to też powinniśmy byli internować, czy nie, próbowali się łączyć z kimś, no, ale było widać to bardzo precyzyjnie, był ten plan stanu wojennego przygotowany i jedna kopeta, jedno nazwisko. Ja wtedy po paru półgodzinie, godzinie wyszłam tylnymi drzwiami, tutaj jest możliwość wyjścia przez podwórko i pojechałam do regionu. I wtedy już wziąłem taksówkę po drodze, był piękny śnieg, była taka cudowna polska zima, duże płatki śniegu i w okolicach placu Trzech Krzyży zobaczyłam czołgi i wozy opancerzone. No i to był kompletny dla mnie szok, bo to były obrazki, które widywało się wyłącznie na filmie. Ukrywanie polegało na tym na początku. Właściwie zmieniliśmy mieszkania, ja zmieniałam co tydzień, dwa tygodnie. Ukrywając się u różnych ludzi, których nie znałam, ktoś dawał adres, mówił, że to są osoby, które są skłonne udzielić schronienia. Później zaczęliśmy działać w sposób dużo bardziej zorganizowany. Powstała tak zwana mieszkaniówka, czyli grupa osób, które dostawały adresy od różnych ludzi, bo wszędzie po pierwsze prosiliśmy wszystkich, dajcie adresy bezpieczne, takie, w których mieszkają osoby, które nie były zaangażowane ani w działalność opozycyjną, ani w działalność Solidarności. Bazowaliśmy na starych kontaktach różnych osób z Warszawy, które
Jak szukano takich osób? Bo dzisiaj moglibyśmy dać ogłoszenie na Facebooku, prawda? Poszukuję wolnej chaty, ale no wtedy w tym czasie, kiedy mieliśmy...
Szeptanką, to było tak.
No właśnie, wyłączone telefony, albo później telefony na podsłuchu. Działacze opozycji byli śledzeni. Jak udawało się zorganizować taką siatkę mieszkań, jak pani mówi, zmienianych co dwa tygodnie, czyli naprawdę bardzo dużo było w ciągu tych kilku lat tych mieszkań zmienianych. Jak udawało się znaleźć te osoby, które pomagały?
No, na początku chodziliśmy do tych osób, które mogły dać takie mieszkanie, bo miały rozległe kontakty. Różne, na przykład ja byłam u Mariana Brandysa i prosiłam go o jego znajomych. On to znajomych, to taka właśnie siatka, tak? Piotrek, on to Piotrka Szczepanika, Szczepanik jakieś swoje adresy, tamte osoby z kolei swoje adresy. Ci, którzy mieszkali w Warszawie, jestem z Krakowa, więc mieli jeszcze swoje kontakty z czasów szkoły podstawowej, szkoły średniej, studiów. I wszystkim mówiono, zwracano się do nich i mówiono, podajcie adresy pewne z takim tutaj informacją, od kogo to jest, żebyśmy mogli dociec, kto był tym źródłem adresu. Jak tych adresów już robiło się dość dużo, a no, krąg znajomych był różne osoby miały różnych znajomych, to ja myślę, że tak mniej więcej operowaliśmy około 300 mieszkań w takim.
Dodajmy, że pani odpowiada nie tylko za ukrywanie samej siebie i swoich bliskich ewentualnie, ale także odpowiadała pani w Solidarności za ukrywanie liderów, którym udało się uniknąć internowania, między innymi Zbigniewa Bujaka.
Tak, to były mieszkania dla osób ukrywających się, kierownictwa regionu Solidarności, czyli Zbigniewa Bojaka, Wiktora Kulerskiego, potem do tego doszedł Jan Lityński. Zbyszek Janas miał swoją sieć opartą o ludzi z Ursusa i na nie tylko mieszkania, ale na pracy tak zwanego biura kierownictwa regionu Solidarności, czyli takiego punktu łącznikowego centrali, gdzie spływały różne informacje, były rozdzielane do odpowiednich komórek, na redakcję tygodnika Mazowszy i na skrzynki z jednej strony dystrybucji informacji, a z drugiej strony zbierania tej informacji, różne skrzynki dla łączników, którzy roznosili do odpowiednich komórek podziemnych tej sieci informacje. Ta struktura była, powiedziałabym, też wyspecjalizowana dość szybko, bo były kontakty z zakładami pracy w Warszawie, kontakty międzyregionalne, czyli takie kontakty z regionami Solidarności w innych miastach. Były kontakty nasze z redakcją, kontakty z kolportażem, kontakty z grupami oporu.
Gigantyczna siatka i trochę, no tak powiem szczerze, że dzisiaj jak słuchają tego młodzi ludzie, mogą pomyśleć, że to taka trochę jakieś takie podchody, że to właściwie fajna zabawa. Ale powiedzmy, co groziło ludziom, którzy i udzielali wam pomocy, i no i oczywiście tym, którzy mogli być zatrzymani wówczas podczas tej działalności?
Na początku internowanie, ale potem już więzienie. To były, tak, działalność była zagrożona po prostu kodeksem karnym, występowanie przeciwko państwu polskiemu. W momencie, kiedy ja zostałam aresztowana, to byłam oskarżona z artykułu o zdradę państwa. No, ten artykuł w ówczesnym kodeksie miał zagrożenie do kary śmierci włącznie. Więc powiedziałabym, były to jednak zagrożenia dość poważne. Przypomnijmy sobie, że działaczka Solidarności Kupisiewicz siedziała z bardzo dużym wyrokiem. Też były wyroki, szczególnie osób, które w jakim były zakładów pracy o statusie zakładów zmilitaryzowanych, im naprawdę groziło 25 lat więzienia. Za pomoc osobom takim jak my, które się ukrywały, bo poszukiwane listem gończym, groziło więzienie.
W tej chwili na chwileczkę muszę przerwać, bo dziękujemy w tej chwili słuchaczom Radia RMF, ale nasza rozmowa się nie kończy. Kontynuujemy ją w Radiu RMF24, na portalu rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. I kontynuujemy naszą rozmowę. Wspomniała pani o tym, że została pani ostatecznie zatrzymana i aresztowana. Było to w 86 roku. Wtedy też zresztą został w tym samym czasie mniej więcej aresztowany pan Zbigniew Bujak, ale mówiła pani w jednym z wywiadów, że właściwie chciała być już pani wówczas zatrzymana. Dlaczego?
To już było 5 lat niemal ukrywania się i było takie poczucie, że tracimy bazę, tak? Że coraz mniej ludzi dołącza do Solidarności, wykruszają się, są po prostu zmęczeni. Było takie poczucie, że jeżeli nie zrobimy czegoś, co da pewien nowy impuls, nową energię dla ruchu Solidarności, to on będzie zamierał i gasł. Ludzie byli po prostu bardzo już tym zmęczeni. Mieli takie poczucie braku nadziei, braku szansy na zmianę. Wtedy pomyśleliśmy o tym, że należałoby zrobić walny zjazd, taki podziemny walny zjazd Solidarności, który z jednej strony odnowiłby mandat działaczy Solidarności, też włączył tych, którzy urośli w okresie podziemia. Przypomnijmy, że no dużo osób, które do podziemia zeszło i było liderami Solidarności, zostało aresztowanych, więc przychodził jakby drugi, trzeci szereg. Dawałby tym ludziom legitymację i poczucie też uznania, a także wypracowałby pewne pomysły na to, co ruch ma robić dalej, pomysły programowe. I nad tym zaczęliśmy pracować wspólnie z doradcami Solidarności, którzy wyszli z internowania i z więzienia.
No właśnie, bo wtedy, kiedy pani została zatrzymana, to już właściwie wtedy, kiedy pani została zatrzymana, już właściwie duża część opozycjonistów, którzy zostali wcześniej internowani, aresztowani, jeszcze w międzyczasie byli również, już wyszła na wolność. Także to już właściwie była taka druga czy trzecia runda, można powiedzieć, zatrzymań. Można powiedzieć, mogła pani już przeczekać do końca, ale nie wiadomo czego, prawda? Że jeszcze no, nie dać się zatrzymać.
Powiem tak, dla nas jakby wyjście było jedno. Ja zdawałam z tego sprawę, że z tego wyjścia nie ma innego jak przez więzienie. Albo może być amnestia, ale ta amnestia, no, żeby objęła, to trzeba być nawet aresztowanym. Albo można się ujawnić. No, to było ujawnienie w ogóle nie wchodziło w grę, bo uważaliśmy, że jakby to nie jest honorowo się ujawnić. A poza tym naprawdę nie było tak, że nie działo się nic w podziemiu. Nadal w podziemiu istniało. Ludzie drukowali gazetki, spotykali się, rozmawiali, przekazywali informacje. Natomiast widać było, że coraz mniej się dzieje takiego ruchu w zakładach pracy.
I to jeszcze wróćmy do samego...
Należy się przewijać, może ja dokończę, przewijać tak. Na jawność, że trzeba wykorzystywać te szczeliny, które się pojawiają, czyli wolności, i wychodzić na jawność. Coraz więcej rzeczy robić w sposób jawny, niekonspiracyjny. I taką szansą było pojawienie się możliwości tworzenia rad pracowniczych i samorządów pracowniczych w zakładach pracy. I to było to, co myśmy proponowali robotnikom. Nie knucie i konspirowanie, ale wchodzenie w te struktury po to, żeby przejąć odpowiedzialność za zakład, działać jawnie.
A jeszcze wróćmy do samego początku stanu wojennego. 3 dni po ogłoszeniu stanu wojennego w kopalni Wujek dokonano pacyfikacji górników. Zostało zabitych dziewięciu górników. Kilkadziesiąt osób zostało wówczas rannych. Po tych zdarzeniach nie mieli państwo poczucia takiego, że to już jakiś koniec, że już żadnej nadziei nie ma?
Powiem tak,
jak mówię, po tym karnawale Solidarności wcześniejszym, prawda?
Znaczy po karnawale Solidarności ciosem był stan wojenny. To, że polała się krew w Wujku, to nie było, powiedziałabym, takie działanie powszechne. Inne zakłady zostały spacyfikowane bez rozlewu krwi. Tutaj po prostu robotnicy stawili większy opór. Było to okropne. Ja widziałam, jak rozbijano Hutę Warszawa. Znaczy, trudno ludziom bronić się przed czołgami. Znaczy, robotnicy nie mieli szans. Solidarność nie miała szans przed tak zmasowaną machiną wojska, policji. Wiadomo było, że struktury Solidarności są w ten sposób, w sposób przemocowy, siłowy, zgniecione.
Jak udawało się pod tym jednak taką nadzieję obudzić? Jak w tym rozbudzić nadzieję właśnie, że to jednak nie koniec jest, że jednak da się walczyć jeszcze?
Po pierwsze, to się stało w zimie. Wszyscy liczyli, że wiosna będzie nasza. Za każdym razem był taki element, że to się zmieni, że to nie będzie trwało wiecznie. Momentem, powiedziałabym, też takiego zrób, który pokazał, że Solidarność żyje, był 3 maja i był spontaniczny wybuch, protesty na ulicach, które zaskoczyły władze. I zaskoczył też Solidarność, ponieważ to były protesty, które się zrodziły i te demonstracje bez wezwania Solidarności do wyjścia na ulicę. Zresztą wyjście na ulicę było czymś, przed czym liderzy Solidarności podziemni bali się. Oni jednak uważali, że związek powinien działać w zakładach pracy poprzez strajk. Tymczasem w Warszawie wydawało się, że to jest niemożliwe. Zresztą ja widziałam, jak nie było gotowości strajkowej za czasów legalnej Solidarności, przed wybuchem stanu wojennego, to dopiero w tym momencie. Natomiast na przykład 31 sierpnia uznano, że to strajk i wyjście na ulicę, bo nie wszyscy mogą strajkować. I znowu jednak bardzo dużo ludzi wyszło na ulicę. Nie było to, jak liczyliśmy, 30 tysięcy, ale w Warszawie było 15 tysięcy ludzi na ulicach. To pokazało, że nie zdławiono Solidarności, że ona żyje. Także to, ile zaczęło się ukazywać gazetek. Ten opór był widoczny. Ludzie się nie poddali. I to były te pierwsze lata. Potem nastąpił taki pewien, powiedziałabym, maraz i rutyna i kurczenie się szeregów Solidarności podziemnej. Bardzo dużo ludzi wyjechało też za granicę. Szczególnie ludzi z małej miejscowości, gdzie nie było takiego poczucia oparcia i Solidarności, gdzie oni byli widoczni.
A jakie było znaczenie dla was i takie symboliczne, ale też i finansowe wsparcia z Zachodu? uzyskiwanego wówczas.
To było potwornie ważne, bo my w przeciwieństwie do Wrocławia, który bardzo przezornie, Józef Pinior, część środków zarządu regionu wyniósł i schował, to u nas była brak takich środków, powiedziałbym, wolnych i to co robiliśmy, jak funkcjonowaliśmy, było tak naprawdę funkcją darowizn i datków, które przekazywali ludzie. Przekazywali je, i tu była duża rola Kościoła przez Komitet Prymasowski. Również Kościół otrzymywał dary z zagranicy i część tych darów szła, duża część oczywiście szła dla rodzin osób internowanych i rodzin robotników, którym na skutek represji stracili pracę, ale też wąska taka niteczka pomocy szła do osób ukrywających się. No i związki zawodowe, zarówno AFL-CIO, związki amerykańskie, jak i francuskie przede wszystkim, wspierały nas i tutaj korzystały z pomocy Biura Solidarności w Brukseli i Międzynarodowej Organizacji Pracy. To wsparcie miało wymiar podwójny, powiedziałabym materialny, ale przede wszystkim moralny. Mieliśmy poczucie, że nie jesteśmy sami i też jakby to, że Solidarność żyje i funkcjonuje, była też takim ważnym elementem nacisku władz państw europejskich i Stanów na władze stanu wojennego.
A czy dzisiaj, patrząc na sytuację na Białorusi, nie ma takiego pani poczucia, że no troszeczkę tutaj zawiedliśmy, że nie odwdzięczamy się tym samym Białorusinom właśnie, co zawdzięczaliśmy kiedyś Zachodowi?
Początek był bardzo podobny, to znaczy tu po przegranych przez Łukaszenkę wyborach i rząd polski i społeczeństwo okazało ogromną solidarność i sympatię i pomoc, też ogromną radość taką. Wszyscy mieliśmy takie poczucie, że to jest taki nasz sierpień powtórzony kilka dekad później. Natomiast potem no, przyszły tak, jakby taka codzienność i inne problemy, które wyparły tą chęć niesienia pomocy przynajmniej po stronie władz polskich, ale też powiedziałabym, mamy możliwość nacisku. Znaczy Polska w tej chwili, podobnie jak Litwa, jest głównym wrogiem Łukaszenki. W związku z tym możliwość dyplomatycznych zabiegów i wywierania takiego nacisku jest słaba.
Poza tak, ale ja właśnie nie mówię nawet o dyplomatycznych naciskach. Właśnie mówię o tych działaniach, które podejmowali wówczas ludzie, jak pani mówiła, chociażby związkowcy, prawda? Którzy my wiemy, że to może być czasami sprawa długiego marszu i że ta energia z czasem się wypala, ta działalność opozycji no, po prostu słabnie, bo ludzie słabną, ludzie mają już tego wszystkiego dosyć. I wiemy, że, no, tego, że to wsparcie jest potrzebne właściwie cały czas, czy może być wsparcie potrzebne przez kilka lat, a jakoś tak szybko mam wrażenie odpuściliśmy tą pomoc dla Białorusi. To potrwał ten entuzjazm nasz i trwał może kilka miesięcy i teraz zostawiliśmy ich samych.
Znaczy ja akurat jestem w gronie w sektorze organizacji pozarządowych i tu wiem, że to wsparcie, pomoc cały czas jakby jest okazywana i osoby, które są represjonowane na Białorusi, znajdują w Polsce schronienie i znajdują wsparcie w środowiskach, które udzielają im pomocy. Powstają tutaj organizacje społeczne niedawno, białoruskie niedawno, było otwarcie takiego hubu białoruskiego w centrum Warszawy, który zgromadził w spotkaniu bardzo dużo Białorusinów, którzy są relokowani, przyjechali do Polski i stąd próbują prowadzić działalność na Białorusi, a także też prowadzić działalność w Polsce razem ze swoimi krajanami.
Tak właśnie miałam bardziej na myśli tą właśnie pomoc dla osób, które pozostały na Białorusi i dla rodzin osób, które są więzione. Także wielu dziennikarzy białoruskich w tej chwili przebywa wciąż w aresztach i więzieniach, ale jak obliczają działacze właśnie opozycji białoruskiej, przez areszty mogło się przewinąć nawet kilkadziesiąt tysięcy Białorusinów w ostatnich miesiącach, więc no, wciąż tam przebywa bardzo dużo ludzi, wiele osób wciąż pewnie potrzebuje pomocy, więc zastanawiam się, czy nie brakuje u nas jednak takiego masowego jakiegoś ruchu wsparcia dla Białorusi.
No, masowego ruchu to nigdy nie było. W Solidarności też po tym 10-milionowym związku, jak nastał stan wojenny, to wystarczyło aresztować kilka tysięcy ludzi, żeby ruch zamarł. więc trudno mi mówić jakby o masowej pomocy. Ja wiem na pewno, że jest ta pomoc okazywana przez organizacje społeczne i pewnie też osoby, które przez rejonów bardzo, bardzo wiem, że dużo wsparcia okazuje i to ciekawe, Pomorze, Gdańsk, Sopot, Gdynia.
Czyli te właśnie regiony, w których bardzo żywa również była działalność Solidarności. Wspomniała Pani o działalności organizacji pozarządowych. Duża część opozycjonistów z czasów PRL poszła do polityki, inni zostali w dziennikarstwie. Pani zaangażowała się w działalność właśnie NGO-sów, organizacji pozarządowych. Buduje je Pani od lat. Uważa Pani, że to jest ważne dla polskiej demokracji?
Powiedziałabym tak, bo jak popatrzymy na osoby, które były w podziemiu, to tak one poszły jakby powiedziałabym oprócz liderów, ale taka powiedzmy aktywiści średniego szczebla poszli albo do samorządu lokalnego, albo do organizacji społecznych. Oczywiście też część robiła biznes. I jaki z tego powód? Myślę, że to było takie pewne przedłużenie tego społeczeństwa alternatywnego, które powstało po stanie wojennym, społeczeństwa podziemnego. I była taka potrzeba pewnej wspólnotowości, znaczy myśmy się nauczyli czegoś takiego, co sprawia, że człowiek się trudno odnajduje w biznesie, gdzie to, czym ma się kierować, to jest przychód i dochód, tak? I granie na siebie. Że te budowanie więzi społecznych i takie poczucie wspólnoty, które było bardzo mocne w okresie i Solidarności legalnie działającej, i w podziemiu, no to jest coś, to taki bakcyl, którego się łyknęło i potem trudno od niego odejść. Myślę, że to jest ten powód, dla którego ja odnalazłam się w środowisku organizacji społecznych, gdzie tym dobrem, o które się zabiega, jest dobro wspólne, jest dobro, jest pożytek publiczny, jest dobro ogółu.
A czy widzi Pani dzisiaj jakieś zagrożenie dla działalności NGO-sów? Mówię tu o i ustawodawstwo obecne i no, praktykę po prostu działania obecnych władz.
Jeśli chodzi o praktykę obecnych władz, to one próbują stworzyć swoje społeczeństwo obywatelskie, takie, które będzie pasem transmisyjnym do przekazywania agendy ideologicznej i politycznej tej władzy. Organizacje społeczne, które kierują się z misją wspierania demokracji, obrony praworządności, praw człowieka, do których też zaliczam obronę przed degradacją klimatu. No, te organizacje są zepchnięte na margines, jeśli chodzi o z jednej strony finansowanie, a z drugiej strony jeśli chodzi o możliwość wpływu na polityki publiczne i na ustawodawstwo. Skończyły się w ogóle czasy, kiedy można było faktycznie brać udział w konsultacjach. Władza nie organizuje konsultacji, to powiedziałabym...
To znaczy organizuje, ale zaprasza do nich określone organizacje, tak. Tylko wąskie grono.
Tak, nie organizuje konsultacji w takim sensie, jak powiedziałabym, w prawdziwym sensie tego słowa. I po prostu odcięła od jakichkolwiek środków publicznych organizacje społeczne, ponieważ też tworzy taką atmosferę, w której jest przyzwolenie na dyskryminowanie tych organizacji i dyskryminowanie aktywistów, atakowanie ich, wykorzystywanie też różnych środków prawnych, żeby ich pozywać do sądu. To powoduje pewien taki efekt mrożący, że też wycofują się z finansowania tych organizacji różne firmy. Obawi, że stracą kontrakty, że same podpadną tej władzy. Niestety w tym kraju bardzo dużo także firm zależy od kontraktów z władzą. I to powoduje, że tak naprawdę jest bardzo niewiele darczyńców, którzy chcą wspierać działalność społeczną, taką, która jest niezależna od rządu.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Nie zabrzmiało to na koniec optymistycznie, ale jednak myślę, że ta solidarność również w organizacjach pozarządowych pozwoli przetrwać im. Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję.